Drodzy bracia i siostry, kochane dzieci, kochana młodzieży. Bardzo się cieszę, że mogę dzisiaj być razem z wami, że ksiądz proboszcz zaprosił mnie, żebym mógł właśnie być tego dnia tutaj i trochę dzielić się swoim doświadczeniem, przeżywaniem wiary po to, żebyśmy wszyscy mogli się tym umocnić jako wspólnota, jako Kościół na drodze, na której jesteśmy. Ewangelia dzisiaj mówi nam o spotkaniu Jezusa z Nikodemem. Pan Jezus przywołuje postać Mojżesza, który w czasie wędrówki Izraelitów do ziemi obiecanej sporządził miedzianego węża, dzięki któremu Izraelici odzyskiwali zdrowie. Wrócimy jeszcze do tego fragmentu, ale my też jesteśmy ludem, który jest w drodze, który ma różne przygody, historie, momenty i zwątpienia, i radości, i smutku. I spróbujmy gdzieś na tej naszej drodze doświadczyć umocnienia. Dlatego chciałbym podzielić się kilkoma moimi myślami, spostrzeżeniami, przeżywaniem wiary, takie, jakie Pan Bóg mi też daje znaki i światło. Dla mnie samego, ale też i po to, żebym się tym dzielił. Najpierw chciałbym podzielić się jednym takim spostrzeżeniem, które jest związane z synodem, który przeżywamy teraz w Kościele. Może trochę teraz to zeszło na dalszy plan, ale jakiś czas temu, rok, czy może trochę więcej, czy dwa, ten synod był bardzo żywy, ponieważ był też przeżywany na poziomie parafialnym, na poziomie parafii. I papież postawił takie pytanie i zaprosił do tego, żeby dzielić się swoimi odczuciami, przeżyciami, spostrzeżeniami, jak wygląda nasza wspólna droga. Ponieważ w naszej diecezji, w diecezji kaliskiej, ksiądz biskup też po części powierzył mi to dzieło prowadzenia tych spraw w naszej diecezji, to z naszym zespołem mogłem być blisko tych wszystkich spraw i dzięki temu też zapoznać się z wszystkimi syntezami, które spłynęły do naszego centrum z parafii. Bo każda parafia, która w swoim gronie, w gronie tych, którzy chcieli podjąć ten trud drogi synodalnej, to sporządzała taką syntezę, wnioski pewne. Jedna rzecz mnie uderzyła w tych syntezach. One spłynęły z około 150 parafii w naszej diecezji. Jedna rzecz, której w zasadzie tam nie było. Coś, czego nie było. A mianowicie to, że nigdzie nie było mowy w ogóle o sprawach materialnych. W ogóle. Ani o kwestiach pieniędzy, składek, ofiar za cokolwiek, remontów, budowli, cegieł, cementu, inwestycji. Nic, w ogóle. I tak nas to zastanowiło, i mnie również, że ludzie, którzy pragnęli rozmawiać o swoim doświadczeniu Kościoła, w ogóle nie chcieli, nie uważali, że to jest temat godny do uwagi. Mnóstwo było wypowiedzi na temat pragnienia Eucharystii, Słowa Bożego, katechezy, adoracji Najświętszego Sakramentu. Oczywiście uporania się z nadużyciami też. To jest jasne i takie głosy były. Ale ten temat spraw materialnych zupełnie był gdzieś w ogóle niewidoczny. I teraz dla mnie to był taki moment, no bo żyjemy jednak w tym świecie medialnym, który w jakiś sposób kształtuje też to nasze patrzenie i przeżywanie pewnych spraw. I wtedy zdałem sobie sprawę, że jednak ludzie, którym zależy na Kościele i zależy im na tym, żeby zawalczyć o swoją wiarę, żyją innymi priorytetami, niż można by to wywnioskować z narracji medialnej. Że trzeba trochę zrobić krok do tyłu i skupić się właśnie na tym, a nie na tym, żeby gdzieś pracować nad tym, żeby teraz wchodzić w jakąś argumentację czy udowadniać, że białe to nie jest czarne. I to było taki mocny przekaz, żeby właśnie skupić się na tym, żeby tę wspólnotę uczniów kształtować, żeby przeżywać tę wiarę z ludźmi, których Pan Bóg dzisiaj daje, w takim pewnym dystansie od narracji medialnej, bo ona bardzo łatwo może nas okraść z wiary. Bardzo łatwo. Jeśli zostaniemy okradzeni z wiary, to nikt nam jej nie wróci. Nikt nam jej nie wróci, z wyjątkiem Chrystusa, który ma miłosierdzie wobec każdego z nas. To jest taka pierwsza myśl, która zachęca do tego, żeby właśnie pomimo różnych narracji, z którymi musimy się mierzyć, robić swoje. To znaczy żyć Kościołem, głosić Słowo Boże, sprawować Eucharystię i robić to najlepiej, jak się da. Spróbujmy zatem przez chwilę zatrzymać się przy tym słowie, z którego dla nas też płynie dzisiaj konkretne umocnienie i pokrzepienie. Tak się zastanawiałem, dlaczego Pan Bóg kazał Mojżeszowi, żeby ci ludzie, których pokąsały te węże, kazał im patrzeć na tego węża. Te węże ich pokąsały dlatego, że Izraelici przestali wierzyć w Bożą miłość. Czy zwątpili w to? Zwątpili w Bożą miłość, że Bóg z miłości ich wyprowadził z Egiptu. Nie miał w tym żadnego innego celu, żadnej innej korzyści, czegoś ukrytego. I oni przestali w to wierzyć i zaczęli szemrać. I dlatego te węże, które ich pokąsały, kiedy Mojżesz sporządził tego miedzianego węża, na którego mieli patrzeć, to wtedy odzyskiwali zdrowie. Ale nie tylko dlatego, żeby dostali nauczkę. My byśmy tak pomyśleli od razu. Niech mają nauczkę, nie? Nie. Pan Bóg kazał patrzeć im na te węże, żeby zobaczyli swoje rany. Żeby zobaczyli swój głód i swoją pustkę, że brakuje im miłości. Że nie ma miłości w ich życiu. I kiedy człowiek nie ma miłości, nie przeżywa jej, nie odkrywa i nie dzieli się nią, wtedy szuka zamienników, substytutów. Jednym z takich zamienników miłości jest władza. Nie w wymiarze politycznym, ale władza jako rządza dominacji nad drugim człowiekiem. I kiedy ta dominacja wchodzi w życie, to relacje pomiędzy ludźmi kształtują się na zasadzie żądań. Żądań. Żądamy. Ale żądania nie prowadzą do szczęścia. Żądania co najwyżej mogą prowadzić do spełnienia jakiegoś żądania lub obowiązku i powiedzieć: zrobiłem to, odczep się ode mnie. Daj mi spokój. I widzimy to zarówno, że ten brak miłości jest dotkliwy i doskwiera i w naszym życiu Kościoła, że teraz przychodzą czasami ludzie, czegoś żądają. Ktoś im nie chce czegoś dać, bo czuje się zaatakowany. Ale nie ma miłości. Przyjęcia. Przyjęcie drugiego człowieka z miłością nie oznacza rezygnacji z moralności. Nie. Ale widzimy, że to jest pole, które trzeba przepracować. Tak samo w rodzinie. Szczególnie może w relacji małżonków do siebie. Kiedy nie ma miłości, są żądania. Kiedy żądania są niespełnione, jest rozczarowanie. I teraz jeśli trochę spojrzymy na swoje rany, na swoje zamiany miłości, na substytut pod tytułem żądania, to zobaczymy Chrystusa, który przychodzi z nowym życiem, który mówi: nie ma większej miłości od tej, niż Bóg dał swojego Syna, po to, żeby świat ocalił, uratował, a nie potępił. To mamy po co przeżywać święta wielkanocne. Jeśli spojrzymy na nasze cierpienie i przyznamy się z tym: tak, brakuje mi miłości w przeżywaniu Kościoła, w przeżywaniu chrześcijaństwa, w przeżywaniu małżeństwa, rodzicielstwa, dziecięctwa, to mam po co przyjść tutaj w nocy, w Wigilię Paschalną i powiedzieć: Panie Jezu, tylko Ty możesz tę pustkę wypełnić. Bo kiedy mamy oparcie, wiemy, że ktoś nas kocha bezgranicznie, wtedy możemy trochę próbować drugiemu tej miłości dawać. Bo wiemy, że ja nie zostanę sam, że nie zostanę pozbawiony, że nie zostanę odarty, bo mam magazyn, który się nie wyczerpuje. I wtedy trochę możemy małymi krokami odmieniać ten świat nasz, mały, najpierw, potem może gdzieś w konsekwencji ten większy. To jest druga taka myśl. I jeszcze na koniec jedna, która jest taką formą świadectwa człowieka, który mnie też inspiruje, motywuje. Mianowicie 2 lata temu papież Franciszek 15 maja kanonizował świętego Karola de Foucault. Człowieka, który w wieku 15 lat porzucił wiarę. Porzucił, stwierdził, że to mu nie jest do niczego potrzebne i żył tak, jakby Boga nie było. Wstąpił do wojska, został żołnierzem, był w Afryce. Tam Francuzi mieli kolonie. Prowadził życie bardzo niemoralne, nawet został z wojska usunięty czy ukarany za to, że kobieta, która z nim była, powiedział, że to jest jego żona, to nie była jego żona. A kobieta, która nie była żoną, nie miała prawa być z żołnierzem w tym wojsku. I kiedy on w tej Afryce zobaczył modlących się muzułmanów, to zrodziło się w nim takie pytanie: a co jeśli Bóg istnieje? I z tym pytaniem wrócił do Francji, ono jakoś w sposób nie dawało mu spokoju. Przerodziło się w kolejne pytanie: jeśli Bóg istnieje, to jak Go mam spotkać? To czy mogę Go spotkać? No i poszedł z tym pytaniem do księdza we Francji. Co on ma zrobić, bo by chciał spotkać Boga? Ksiądz mu mówi: wyspowiadaj się, idź do komunii. Przyjmij komunię. Zrobił to. I zaczyna się przemiana duchowa tego człowieka, która prowadzi go do takiej zażyłości z Bogiem, że jest gotów naprawdę to wszystko zostawić. Do tego stopnia, że żyje jak pustelnik, najpierw w Ziemi Świętej, potem na Saharze, w Afryce. Porzucić to wszystko. I choć nie prowadził ewangelizacji, przez całe życie jedną osobę nawrócił, to jednak jego zażyłość z Bogiem była tak silna, że do dzisiaj jest tym, który inspiruje ludzi do tego, żeby naśladować Go. My też jesteśmy ludźmi, którzy żyją na pustyni. Takiej pustyni miejskiej. XXI wieku. Nie musimy jechać na Saharę, żeby tego doświadczać. I być może nam to też niekiedy doskwiera. Ale dzięki świadectwu braci możemy widzieć, że zażyłość z Bogiem jest możliwa. Jest możliwa. Bo miłość Boża jest rozlana w sercach naszych. Zupełnie za darmo. Z miłości. Spróbujmy w ten sposób przeżyć ten dzisiejszy dzień. Razem z Chrystusem i ze świętymi spojrzeć na swoje braki i głody i wtedy się nimi nie przerazimy. Ale możemy pośród zamętu i otchłani nabrać nadziei, że nie wszystko stracone, bo Jezus żyje. Amen.
Wyznajmy naszą